Dobry wieczór, witamy Was bardzo serdecznie w Zostaw Wiadomość. Z wtorku na środę, czyli tu i teraz, przedostatni dzień roku, czyli taki bardzo wyjątkowy moment do tego bycia tu i teraz. I myślę, że jeżeli jest się tu i teraz, właśnie wtedy, kiedy coś się kończy, to pewnie ten czas podsumowań i sprawdzania pewnych rzeczy, które za nami, tak naprawdę jest naturalny. Mam nadzieję, że także dla Was. Ja się nazywam Tomasz Kosiorek, a razem ze mną w studiu jest Maria Moneta Malewska, psychoterapeutka, buddystka, lekarz. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Słuchaj, czy ty robisz takie podsumowania pod koniec roku, czy raczej to jest taki codzienny rytuał i częstszy, więc nie musisz pod koniec roku?
Ja jestem tą osobą, która nie robi, dlatego że dla mnie jakby rok to jest zawsze rok do przodu, czyli mimo, że obchodzę Sylwestra i bardzo lubię ten nowy rok, to podsumowania często robię wtedy, kiedy są one mi potrzebne, natomiast tych noworocznych nie robię. No taka jestem.
No właśnie, każdy człowiek jest inny i z tego się bardzo cieszymy. Natomiast chciałbym dzisiaj porozmawiać z Tobą o czasie. O czasie, o którym mam wrażenie mówimy wtedy, kiedy nam tego czasu brakuje. I zresztą pytałem moich znajomych o to, czy rozmawiają z kimś o czasie jaki mają. To mówią, że rozmawianie o czasie ich stresuje. Że zazwyczaj o czasie mówimy wtedy, kiedy tego czasu już nam brakuje, kiedy na coś nie ma czasu, kiedy tego czasu jest niewystarczająco. I to jest bardzo interesujące, ponieważ mam wrażenie, że każdy z nas ma tyle samo czasu. Natomiast ten czas różnie może być poukładany i pewnie w tym czasie mogą być różne rzeczy zawarte, różna ich ilość. I w związku z tym mamy bardzo różne poczucie czasu, chociaż tak średnio to pewnie mamy koło 70 kilku lat, 80 dane na życie i ten czas jest taki sam.
Ja myślę, że rzadko zastanawiamy się nad tym, ile nam jeszcze czasu zostało w sensie życia. Tym bardziej, że no możemy mówić tylko o średniej, natomiast tak naprawdę nie wiemy, co się stanie za sekundę. Czyli patrząc na to z tego punktu widzenia, ta sekunda może być ostatnia w moim życiu. Nie wiadomo, co się wydarzy, prawda? Mhm. Nikt z nas nie ma tej świadomości. Może dlatego właśnie nie myślimy o tym czasie, ile my jeszcze go mamy w życiu. Natomiast naszą uwagę przykuwa to, że na coś, na jakąś czynność nie mamy czasu. Wtedy, kiedy wyliczamy sobie, że potrzebujemy na przykład 24 godzin, żeby coś wykonać, a tak naprawdę to już 16 z tych godzin minęło i zostają nam 4 i wtedy dopiero przypominamy sobie, że istnieje coś takiego jak czas.
Poczekaj, zostaje 8 z 24.
8, dobrze, przepraszam, bo do 20 policzyłam, tak. Czyli zostaje 8 i wtedy sobie przypominam, zaraz, mam za mało, tak? Czyli rzadko myślimy, że coś jest. Myślimy o czasie wtedy, kiedy go nie ma.
A no właśnie, to czego trzeba w życiu, żeby zobaczyć całe swoje życie jako pewien czas dany nam, żeby nie obudzić się po tych 16 godzinach i powiedzieć, jeszcze tego nie zrobiłem, jeszcze tego nie zrobiłam, jeszcze tyle przede mną, a czasu coraz mniej.
Ale czy mówisz o życiu?
Tak.
O życiu.
Czy da się w ogóle nabrać takiej perspektywy, czy da się tak od niego odsunąć?
Myślę, że jeżeli mówimy o życiu, to dobrze jest, jeśli jesteśmy pogodzeni z życiem w tym momencie, w którym teraz jesteśmy. Bo tak jak mówiłam, nie wiemy, ile nam czasu zostało. Zakładanie hipotetyczne, że będę żyła jeszcze tyle czy tyle lat, no jest tylko hipotezą. Aczkolwiek można się pod nią podłączyć, tylko że co się stanie, jeżeli się coś wydarzy, prawda? Czyli najlepszą sytuacją dla człowieka, który chce spokojnie żyć, jeśli chodzi o pogodzenie z czasem, z upływem czasu, bo tutaj także jest upływ czasu bardzo ważny, to jest ta sytuacja, w której my jesteśmy pogodzeni ze sobą i ze swoim życiem w tym momencie, w którym jesteśmy. Czyli dobrze byłoby dla nas ludzi, gdybyśmy tak mogli żyć, żeby mieć świadomość tego, co w tym momencie jest do zrobienia, po to, żebyśmy byli właśnie tacy spokojni i nazwijmy to sobie wyluzowani.
Pomyślałem sobie teraz o ludziach, którzy mają lat kilkadziesiąt. Ludzi, którzy w wieku lat 70 na przykład udają, że nadal mają 30. I zawsze myślę o tym, jak bardzo muszą się męczyć, jak bardzo muszą się szarpać w tym życiu, coś udając. Chociaż nie wiem, czy da się w wieku lat 70 udawać, że się ma 30, może łatwiej jest w wieku lat 50 udawać 25.
Ja nie do końca rozumiem, co to znaczy, kiedy ty mówisz udawać. Dlatego, że kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy są po 50, czy po 60, czy po 40, czy po 30, bo to z takimi też rozmawiałam, bardzo wiele osób zatrzymuje się w sobie samym, 18, 20. I 30-latek mi mówi, ja już mam 30 lat, a ja się ciągle czuję tak, jakbym miał 18. I teraz ten 70-latek, on też tak się może czuć. On już nie może wielu rzeczy zrobić fizycznie, ale psychicznie on wcale nie musi się czuć na 70-latka. On w głębi duszy zatrzymał swój czas i w związku z tym to, czy on udaje, czy on nie udaje, chyba to trudno powiedzieć, czy on się tak czuje na te swoje 18, czy 25, czy 30 lat, czy też rzeczywiście no, nie chce dopuścić do siebie tego, że on ma już lat 70, bo to są dwie zupełnie różne sfery.
No raczej myślałem o tym niedopuszczaniu tego wieku, który rzeczywiście już nas zastał.
Jest taka szalona obawa przed upływem czasu i przed starzeniem się, a tak naprawdę przed przemijaniem, bo dla człowieka, który, tak jak powiedziałeś, ma lat 70, świadomość tego, że zostało mu mniej niż do tej pory, miał czasu, no dociera do niego taka świadomość i wtedy może wystąpić lęk przed upływem czasu i po prostu lęk także przed śmiercią, przed odejściem, przed skończeniem się życia. I wtedy bywa tak, że chcemy ten lęk zakrzyczeć. I myślę, że o tych osobach mówisz, które chcą zakrzyczeć lęk przed upływem czasu. Ale muszę ci powiedzieć, że to się zdarza nie tylko 70-latkom, bo znam 30-latków, którzy są przerażeni tym, że mają 30 lat, którym się wydaje, że są niesamowicie starzy i że właściwie życie to już poza nimi.
Coś im wtedy mówisz? Pytasz ich o coś?
No tak, oczywiście, że tak. Przede wszystkim uświadamiam im to, co do tej pory, znaczy tak prowadzę rozmowy, żeby sobie uświadomili, co do tej pory zrobili, żeby sobie uświadomili właśnie tą średnią i żeby wiedzieli, że tak naprawdę, jeżeli się średnią bierze 70 czy 75 lat, to że oni są dopiero w 30 roku życia i że to życie dorosłe tak naprawdę się przed nimi dopiero wtedy otwiera, bo oni są zwykle już po szkołach, po pierwszych pracach, czasami już po małżeństwie, prawda, czyli już mają żonę, mają dzieci, mają mężów i teraz dopiero zaczyna się realizacja życia. Już się kończy to przygotowanie i zaczyna się realizacja.
A ciekawe, czy wy kiedykolwiek myśleliście o tym, co robicie ze swoim czasem, a czasami co być może czas robi z wami? Ta audycja, pomyślałem sobie, że może być odrobinę autobiograficzna, ponieważ ja jestem człowiekiem, który jest niezwykle związany z czasem. Mój dzień w zasadzie jest odliczaniem. Jest odliczaniem godzin, które pozostały mi do 22, do momentu rozpoczęcia audycji. I ten czas mi się tak bardzo, ten dzień, to życie, tak bardzo dzieli mi się na te godziny. Ja nieustannie mam świadomość upływającego czasu. Wiem, że to 6 godzin zostało do audycji, później 4 godziny, a później już trzeba wyjść z domu, a później jesteśmy już w studiu i odliczamy te minuty do wejścia na antenę. Zresztą to jest tak, że czasami ktoś mnie pyta, chociażby wchodząc do pokoju w radiu, jest Kasia? Ja mówię, nie, wyszła. A kiedy? No tak 3,5 minuty temu. Bo ta świadomość czasu jest znacznie mocniejsza, bo musimy to kontrolować. I pomyślałem sobie, że tak wiele jest, kiedy ten czas jest tak bardzo poszatkowany, ten mój czas codzienny na konkretne godziny, na kolejne godziny, które odliczam do audycji, to trudno mi nabrać perspektywy, to trudno się zorientować, że to życie to nie są tylko te godziny pozostające do audycji. Chodzi mi o to, że mija mi tydzień za tygodniem i ja się tak orientuję w weekend, że kolejny tydzień jest za mną. Rozumiesz, tutaj mam tak drobniutko, te kolejne kroczki przechodzę. Trudno jest pośród tych małych kroków się zorientować, że robię kolejny duży krok, bo tydzień to już jest spory kawałek czasu.
Ja zauważyłam to, że ty jesteś niezwykle zdyscyplinowany, jeśli chodzi o czas. To znaczy u ciebie rzeczywiście minutowe odliczania są, prawda? Natomiast ja o tym, o czym ty mówisz, chcę powiedzieć, że osoby, które mają bardzo dużo zajęć, które nie mają czasu myśleć o upływie czasu, one robią bardzo dużo rzeczy. One zwykle robią o wiele więcej niż wtedy, gdyby się zaczęli zastanawiać, czy mają na to czas. Ja wiem, że to jest skomplikowane troszeczkę, ale zaraz spróbuję to wyjaśnić. Po prostu jest taka zasada, ja nie wiem, jak to działa, znaczy jak to nazwać, jak wyjaśnić działanie tego, ale wiem, że to na pewno tak działa, że im więcej zajęć, tym więcej czasu.
Bo lepsza organizacja?
Im mniej mamy do roboty, tym właściwie tego czasu mamy mało na wszystko. Są osoby, które muszą... Dam taki przykład. Pani, która mi o tym opowiadała, jej zadaniem jest rano zawiezienie dziecka do przedszkola. Pani ubiera dziecko, pani wszystko robi przy dziecku, ona zawozi dziecko do przedszkola i potem podaje obiad sobie, dziecku i mężowi. I to są dwa punkty, które ona musi wykonać w ciągu dnia.
Które organizują jej ten dzień.
I ona mówi, że ona nie ma czasu. I ona się dziwi, mówi, ja wiem, że ja nic nie robię, a ja nie mam na nic czasu. Ja jestem ciągle pospóźniana. Ja jeżeli cokolwiek mam załatwić, to mnie się ten czas przelewa po prostu przez ręce. I właściwie z tym się do mnie zgłosiła. Bo powiedziała, ja sobie uświadomiłam w pewnym momencie, że mnie upływa czas. Wydaje mi się, że mam mnóstwo zajęć, a tak naprawdę na niczym.
No wiesz, jeżeli ja mam odpocząć, to muszę zarezerwować te 2 godziny tak. na odpoczynek. I one muszą być wpisane do kalendarza, jako rekreacja. No tak. Zastanawia mnie to, czy to jest okej. Czy to jest dobre wobec mnie samego? Wiem, że zbyt rzadko jest napisane w moim kalendarzu rekreacja. To
właśnie
jest
chciałam
problem.
Zapytać o to, jak często masz tą rekreację, jak często dajesz sobie czas na wypoczynek. Powiedziałeś mi przedtem coś, co mnie tak troszeczkę zaniepokoiło, bo powiedziałeś, że tylko w weekendy masz na to czas. Ponieważ ty masz jeszcze tak, że pracujesz wieczorami, więc kiedy ty masz czas dla siebie? To jest takie moje pytanie. Kiedy masz czas dla siebie? I to nie tylko w ciągu tygodnia, bo zaraz zapytam, ile masz czasu w ciągu tygodnia dla siebie, ale w ciągu dnia. Jak to jest? Czy ten dzień masz cały zajęty od rana do nocy? Czy są momenty, które możesz poświęcić sobie?
A jak się osobiście zrobiło, rzeczywiście weszliśmy na taki poziom, ale to jest mało momentów. Nawet wtedy, kiedy czytam książki, zazwyczaj czytam służbowe książki. Czytam je po to, żeby wykorzystać je w audycji. W związku z tym poniekąd pracuję. Ale staram się, spoglądając na ten swój tygodniowy rozkład, każdego dnia chociaż kawałek wyłuskać. Zacząłem szanować swój czas. Zacząłem szanować swój czas i czasami myślę, czy warto wybrać się na jakieś spotkanie, bo tak naprawdę nikt mi nigdy już nie zwróci tych 2 godzin, które ja tam przesiedzę.
Znaczy, powiedziałeś o szanowaniu czasu i strasznie mi się to spodobało, cała się uśmiechnęłam do ciebie, dlatego że to jest bardzo ważna rzecz, szczególnie wtedy, kiedy tak łatwo jest zapomnieć o sobie w nawale pracy. I tak wiele osób budzi się w pewnym momencie i zaczyna żałować upływu czasu, czyli minęło 5 czy 6 lat i ja pracowałam i nie zrobiłam czegoś, co w ciągu tych 6 lat mogłam zrobić. No i to jest wtedy taki duży zgrzyt. Natomiast jeśli ma się dużo zajęć, ale człowiek ma takie poczucie wewnętrzne, że robi wszystko to, co powinien robić i że to nie jest tak, że jest zakręcony, że ten czas, że nie ma sekundy na zatrzymanie się, no to jeżeli takiej sekundy nie ma, to znaczy, że zaczyna być źle, to znaczy, że zaczyna być niedobrze. Ale jeżeli, bo bardzo pięknie o sobie mówisz, tak osobiście się zrobiło, ale bardzo pięknie o sobie mówisz, więc może spróbujmy z tego wyjść. Jeżeli ktoś zatrzymuje się i myśli sobie, ja muszę się zastanowić, czy mnie się opłaca na życie pójść na spotkanie, na którym się nic nie wydarzy dobrego. Ani dla mnie, ani dla nikogo z tych osób, które będą uczestniczyły, bo ja też nie będę mieć okazji, ani nie będę w takiej sytuacji, żeby coś dobrego zrobić. I nie spodziewam się też, że coś dobrego może się z tego wydarzyć dla mnie też. To jest już bardzo dobrze, bo to znaczy, że zaczyna taki człowiek bardzo poważnie siebie traktować. Zaczyna traktować swoje życie poważnie i zaczyna cenić czas. Ten dany, ten wielki dar, jakim jest nasze życie, bo tak naprawdę cenić swoje życie, prawda? I to jest bardzo ważny punkt w tym zabieganym świecie. Wybór, wybierać to, co dla nas jest najbardziej istotne w danym momencie i w danej chwili. Nie brać wszystkiego to, co nam los rzuca, nie brać wszystkiego to, co nam przychodzi do nas, tylko sobie już zacząć wybierać.
To mi się kojarzy z takim dobrym zarządzaniem, w firmie, która też nie łapie wszystkich kontraktów, tylko te, które rzeczywiście przyniosą zysk, albo te, które wzmocnią zespół przy okazji ich wykonywania, bo to różne mogą być te korzyści, prawda? Tak. Być może to będzie rekreacja w czasie takiego spotkania, być może to będzie zdobycie nowej wiedzy, która nam się przyda, być może to będzie po prostu bardzo miłe spędzanie czasu i podtrzymanie relacji z kimś dla nas ważnym. Ale też nie zawsze, prawda? To są te sytuacje, kiedy warto wybrać, kiedy warto powiedzieć, nie, dziękuję, dzisiaj zostanę w domu, bo muszę pobyć chociażby z sobą samym.
Jakby tak osobiście bardzo, to ja pamiętam swój taki wgląd, jeśli chodzi o czas, jeśli mogę, to się podzielę z tym. Mianowicie to był taki czas, kiedy my chodziliśmy na różne spotkania, były wtedy organizowane takie spotkania towarzyskie w prywatnych domach, na wiele osób, tam się spotykało po 30, po 40 osób i ja chodziłam też na takie spotkania, były tańce, było miło. I w pewnym momencie tak się zrobiło nagle cicho we mnie, nie dookoła mnie. I ja zobaczyłam, że powtarzają się sytuacje, te same osoby, te same teksty prawie, ten sam scenariusz spotkania. I tak nagle pomyślałam sobie, a co ja tu robię? I troszkę inaczej zaczęłam patrzeć na swoje życie.
Dzisiaj rozmawiamy w Zostaw Wiadomość z wtorku na środę, tu i teraz o czasie i rozmawiamy o tym czasie, który czas tego roku już dobiega końca, ale ja wracam do doświadczenia sprzed roku. Skoro już tak osobiście, to już niech będzie osobiście. Rok temu leżałem w szpitalu z bardzo poważną chorobą. Okazało się, że mój organizm bardzo przepracowany zaprotestował i okazało się, że praca na dwóch etatach to nie jest to, o czym marzył mój układ odpornościowy. I rzeczywiście poważnie się rozchorowałem. Spędziłem dwa tygodnie, tydzień leżąc w łóżku ze strasznym bólem, bólem głowy, a drugi tydzień spędziłem też w tym szpitalu, już bardziej świadomie obserwując to, co się dookoła mnie działo. I to był bardzo ważny moment, ponieważ zresztą nasz dzisiejszy gość, Maria Moneta Malewska, towarzyszyłaś mi w tym chorowaniu, między innymi komenderując, czym moja rodzina powinna mnie żywić. I to twoja wina, że ja jadłem ten paskudny warzywny klej, który był naprawdę dramatyczny. Ale wyszedłem z tego i to chyba nawet dosyć szybko. Pamiętam, że kiedy wyszedłem ze szpitala i opowiadałem ci o swoich odczuciach, to ty powiedziałaś, to spisz sobie to. Spisz, żebyś mógł do tego wracać. Ja mam taki plik w komputerze, a w zasadzie miałem go do niedawna, ponieważ komputer mi się spalił, a spalił mi się w nim twardy dysk, więc już nie odzyskam tych danych, ale tyle razy do tego wracałem, że już doskonale pamiętam te słowa. Bo napisałem sobie to wszystko, co przychodziło do mnie w czasie 14 dni w szpitalu, czyli w takim innym czasie. Czas w szpitalu jest zupełnie inny, natomiast to był oddział neurologiczny. Oddział, na który trafiali ludzie po udarach, po wylewach. I byli tam ludzie nie tylko w wieku iluś 10 lat, ale był też 19-letni chłopak. I pamiętam, że wtedy tak często przychodziła do mnie refleksja, że ten czas, że tego czasu być może nie zostało już dużo. W związku z tym trzeba kolejny dzień, a w zasadzie kolejną już minutę i godzinę potraktować jak początek reszty swojego życia. to jest coś, co nigdy do mnie nie trafiało, ponieważ ja zawsze byłem przekonany, że jeszcze mam czas, różne rzeczy odłożę, teraz zajmę się czymś innym. Natomiast później okazało się, że to przewartościowuje pewne rzeczy, że priorytety są różne. Kiedy patrzy się na cierpienie ludzi, kiedy patrzy się na to, jak mając 50 lat trzeba się na nowo uczyć mówienia, to nagle okazuje się, że być może pracowanie na dwóch albo trzech etatach nie jest ważne. Że nikt nie odda nam tego czasu, w którym być może my zarobiliśmy jakieś pieniądze, ale no, to możemy z nich teraz logopedę, tak, neurologopedę opłacić, który będzie nam pomagał w tym wracaniu do życia. I chyba miałem już kilka takich alarmów ostrzegawczych w swoim życiu. Może jeszcze nie tak mocne, ponieważ znowu dzisiaj spotkaliśmy się i ja mówię, jestem nadal zabiegany i dłuższa przerwa jeszcze przede mną. Ale są takie sytuacje, kiedy ja się z tego budzę i mówię sobie, poczekaj Kasiorek, tak, nie szalej i tutaj powoli, 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 wolniej, wolniej. Zobacz, że ten twój czas, on jest czasem dla jednej osoby. To nie jest tak, że jeżeli masz szansę przeżyć dwa scenariusze życiowe, to że masz to zrobić, że masz mieć doświadczeń więcej niż przewidziano dla jednego człowieka.
No ja chcę tutaj powiedzieć Tomku, przypomnieć tobie też, że ty byłeś bardzo ciężko chory. To, że ty wyszedłeś po 2 tygodniach ze szpitala, to można traktować jako cud.
No, choroba z 85% śmiertelnością jest naprawdę dramatyczna.
Mnie głos drży, więc ja nie chcę nawet o tym myśleć, bo ja byłam bardzo przerażona, jak się dowiedziałam o twoim rozpoznaniu. Tak jak mówię, dla mnie to, że po 2 tygodniach wyszedłeś, to jest cud i to jest... nawet dobrze, że o tym mówisz dzisiaj, bo minął rok i sam powiedziałeś, że nie do końca dostałeś nauczkę od Pana Boga. Mhm. Tak? I myślę, że to do was wszystkich i do ciebie Tomek, ale przez ciebie do wszystkich, którzy nas słuchają, nie nadużywajmy cierpliwości Pana Boga, nie nadużywajmy swojego organizmu, nie przeładowujmy swojego życia, bo mamy to życie jedno. No, co prawda buddyści twierdzą, że jest reinkarnacja, ale my się zajmujemy tym życiem, w którym w tej chwili jesteśmy. I to życie wymaga także troski o nasze ciało. A to, o czym mówimy dzisiaj, o tym zabieganiu, o tym braku czasu, to jest niedostateczna troska o nasze ciało. A ono się zużywa. A ono odmawia nam posłuszeństwa wtedy, kiedy jest po prostu przemęczone. I przeżyłeś swoją chorobę, przeżyłeś 2 tygodnie w szpitalu, przeżyłeś, patrzyłeś na ludzi, którym się nie poszczęściło tak jak tobie. Wyszedłeś bez uszczerbku z tego szpitala, na szczęście. Ale zobacz, robimy ten program dzisiaj. Wybrałeś taki temat dzisiaj, czyli odbija się to troszeczkę, czyli gdzieś tam chcesz o tym pomówić też sam ze sobą i chcesz się podzielić z słuchaczami, no nawet tym swoim doświadczeniem, o którym w tej chwili mówisz. Także to, co jest takie najważniejsze, to cenić siebie, cenić swoje życie. To jest największy dar, jaki dostaliśmy. Nie mamy nic cenniejszego od naszego życia. Uświadommy to sobie i zacznijmy tak żyć, żebyśmy mogli udowadniać to, że nie ma nic cenniejszego niż nasze ludzkie życie.
Często spotykam ludzi, którzy rzeczywiście szanują swój czas. To są ludzie, którzy odpowiadają, nie, nie, ja w weekend nie pracuję. Nie, proszę pana, po 22 na pewno się nie spotkamy w audycji, ponieważ ja o tej porze śpię, bo muszę następnego dnia wcześniej wstać. I często mnie ci ludzie denerwują.
Irytują.
No irytują, właśnie. Bo mówią, że ich nie będzie. No jak to? Przecież a ja tutaj przychodzę i jestem o tej 22, to oni nie mogą. I to jest duża umiejętność nauczyć się od tych ludzi, obserwując ich życie, nauczyć się tego, żeby o pewne rzeczy dbać. Często rozmawiam z moją koleżanką, która mówi, ja wiem, że to jest na przykład 600 zł w skali tygodnia, że ja mogę mniej zarobić, co tworzy tak naprawdę prawie 2,5 tysiąca w miesiącu, jak nie więcej. Kiedy po prostu ograniczam swoje godziny pracy. Natomiast okazuje się, że ja dzięki temu lepiej znam swoje dziecko. Że dzięki temu ja widzę, jak moja córka się rozwija, widzę, co jej towarzyszy w życiu tej kilkuletniej dziewczynki, która chodzi do szkoły, która ma swoje zainteresowania. Widzę, jak to moje dziecko rośnie. Natomiast był taki moment, że ja się zaczęłam łapać na tym, że ja nie wiem, co mogę kupić mojemu dziecku w prezencie pod choinkę, bo ja tak naprawdę niewiele o niej wiem.
Wiesz, był taki czas straszny, którego ty pewnie nie pamiętasz specjalnie i nasi słuchacze pewnie też nie, kiedy rzeczywiście było tak, że rodzice musieli pracować, żeby można było utrzymać dom. Kiedy pracowała jedna osoba, wtedy po prostu w tym domu nie było co jeść, bo były tak niskie pensje. W tej chwili mamy trochę inną sytuację. W tej chwili mamy sytuację, gdzie rodzice mogą już więcej zarobić i ciągle chce się więcej. I ciągle te potrzeby, im więcej jest pieniędzy, tym więcej jest potrzeb. I ta umiejętność, o której ty mówisz, zatrzymania się i zastanowienia się nad tym, czy mieć, czy być, bo to o to chodzi, jest wielkim wglądem na drodze życiowej. Jeśli człowiek się zatrzymał i tak jak ta twoja znajoma powiedziała, teraz znam swoje dziecko, teraz chcę dziecku poświęcić czas, czyli teraz chcę po prostu pobyć, a nie tylko mieć. I jeżeli porozmawiacie sobie z mądrymi ludźmi w swojej rodzinie, to każdy z nich powie coś, co jest mądrością chyba ludzkości. Pieniądz przychodzi i odchodzi. W ciągu życia jednego człowieka może być kilka tych wielkich górek i kilka tych dołków finansowych. Tego się nie da zatrzymać, tego się nie da ustalić. On może być, może go nie być. Natomiast dziecko ma tylko raz 3 latka, raz 7 lat. Dziecko do 15, 16, 17 roku życia potrzebuje bardzo rodziców, a potem idzie w świat. I wtedy rodzice się budzą, jak to? To już mam dorosłe dziecko, to dziecko już przestaje mnie potrzebować, już woli pojechać na wakacje ze swoim towarzystwem, a nie ze mną. A wtedy, kiedy ono chciało ze mną jechać, to ja musiałem zostać w pracy. To ono mnie nie miało. I to jest takie bardzo istotne i bardzo ważne, nie tylko jeśli chodzi o drugą osobę, ale także jeśli chodzi o nas. Co my możemy dla siebie zrobić? Co my możemy zrobić dla innych w czasie naszego życia? Tak żyć, żeby w momencie, kiedy oglądam się za siebie, nie powiedzieć, że coś przegapiłam, postawiłam nie na te wartości, na które trzeba. To bardzo ważna rzecz, żeby móc się cieszyć życiem i cieszyć swoimi wyborami.
Dużo masz w swoim życiu straconego czasu?
Trochę mam. Trochę mam, ale ogólnie w momencie, kiedy patrzę na swoje życie, ja należę do tych osób, które zamykają pewien etap i otwierają nowe etapy. I w tej chwili jestem w takim, mam poczucie, że zmianie, wiesz, to się czuje, że jest jakaś zmiana. Ostatnia moja zmiana taka bardzo wielka była wtedy, kiedy wyruszyłam do Japonii i kiedy zaczęłam taki nowy etap swojego życia, bardzo mocnej, bardzo ostrej praktyki zenu. Mimo, że wcześniej też praktykowałam, ale to nie jeździłam 2 razy do roku do Japonii. A teraz mam ten drugi etap taki właśnie już korzystania z tego już. I teraz czuję, że też coś nowego się w moim życiu będzie wydarzało i że to życie się ustawia na innych torach zupełnie. Natomiast oczywiście, że tak, że mam trochę takiego poczucia, że były takie momenty w moim życiu, które z braku świadomości, czasami z lenistwa, czasami z tego, że czegoś nie wiedziałam, mogłam wykorzystać inaczej.
Zostaw wiadomość w Polskim Radiu Euro. Dzisiaj spotkanie z Marią Monetą Malewską z wtorku na środę, czyli tu i teraz. Jutro Sylwester, kończy się rok. Pewnie czasami ludzie mówią rok zmarnowany, rok stracony. Skłamałbym, gdybym powiedział, że staram się tak... Nie. Jeżeli mam powiedzieć, że się staram, to będzie to prawda. Bo staram się nawet zmarnowanego czasu nie postrzegać jako czasu zmarnowanego. To znaczy w takich sytuacjach myślę, okej, czegoś nie zrobiłem, ale być może odpocząłem dzięki temu. Być może bardziej się zregenerowałem. Być może w tym czasie na różne rzeczy się nie natknąłem, ale dzięki temu miałem więcej czasu na refleksję, na to, żeby czemuś się bardziej przyjrzeć, bo rzeczywiście w takim czasie to się dzieje. Nie warto się zadręczać czasem, który odpłynął.
Nie, to jest kolejne marnowanie czasu.
A no tak.
Więc na pewno nie warto, dlatego że jeżeli myślimy o przeszłości, nie jesteśmy tu i teraz, no to właśnie wirtualnie sobie żyjemy w tym, co już było i czego naprawdę
szkoda
nie można zmienić.
Szkoda czasu, tracić czas,
tak? I oczywiście to tak jest, poza tym to jeszcze jest, oprócz tego wszystkiego, co ty powiedziałeś, jeszcze jest taka dla nas wypływa nauka z czegoś takiego, że wiemy, że coś zrobiliśmy nie tak, że mogliśmy to zrobić inaczej i możemy sobie na przyszłość to poprawić też, prawda? Bo co innego jest wtedy, kiedy ja się decyduję na to, że ja dzisiaj coś sobie odpuszczam i postanawiam, że nie wiem, będę leżała brzuchem do góry i patrzyła sobie w sufit, tak? I nie robiła kompletnie nic i nawet nie słuchała muzyki, tak? Tylko po prostu od tak trwała. A co innego jest wtedy, kiedy nam ten czas przecieka przez palce, wtedy, kiedy nie kontrolujemy tego zupełnie, wtedy, kiedy coś mieliśmy zrobić i to nam się nie udaje zrobić.
A dlaczego, skąd jest to przeciekanie czasu przez palce?
Brak mobilizacji do pracy.
A on może wynikać ze złych celów albo ze złych z niedopasowania tego, co my chcemy zrobić do
ja
nas
myślę,
i do naszych
braku
potrzeb?
Motywacji. Ja bym tutaj pod motywację to podciągnęła, że jeżeli mamy dobrą motywację, to my się wtedy bardzo pięknie i szybko mobilizujemy. Natomiast jeżeli tej motywacji brak, no to tak właśnie nam się rozłazi ten czas, tak właśnie no nie bardzo możemy. No mnie niedawno powiedział mój syn tak bardzo ładną rzecz, on jest twórcą i ja teraz piszę takie małe książeczki i właśnie rozmawiając z nim mówię, wiesz, a tak jakoś nie mogę się do tego zabrać. Na co on powiedział, wiesz, znam to i dam, powiem ci, co ja robię. Otóż jak ja tak posiedzę chwilę i czuję, że nie mogę z siebie twórczego nic stworzyć nic, to ja po prostu idę spać. A ponieważ on ma taką umiejętność, że on zasypia na własne życzenie, śpi kilka godzin, po czym wstaje, siada i robi to, co miał robić twórczego, bo w tym czasie jego mózg pracuje cały czas nad tym i po prostu to generuje, prawda? Natomiast wracając na przykład do mnie i do mojego pisania, ja mam bardzo dużo czasu jeszcze. W sensie tym, że termin oddania jest tak daleki, że ta moja motywacja do tego, żeby już w tym momencie usiąść i to zrobić, jest bardzo słaba. No i tak sobie mogę w związku z tym, nie wiem, odwiedzić przyjaciół na przykład, jeszcze tak jak to zrobiłam, zjeść wspaniałe przez nich robione sushi w czasie, który gdzieś tam, może nie tak bardzo rygorystycznie, ale pomyślałam sobie, że może wykorzystam napisanie książki. No to nie wykorzystałam, ale wykorzystałam go na spotkanie ze wspaniałymi ludźmi i będę się teraz uczyła robić moje ukochane sushi. Czyli coś zyskałam, tak jak mówiłeś ty, prawda?
A co zrobić z myślami, ale przecież miałem w tym czasie, przecież.
No, to znaczy, wiesz, gdybym ja musiała oddać tę książkę za 3 dni, to myślę, że wtedy takie rzeczy się nie dzieją. Tak jak powiedziałam, ta motywacja jest wtedy tak duża, że do głowy ci nawet nie przychodzi, żeby umówić się ze znajomymi na sushi. Bo wtedy właśnie tak bardzo prosto jest powiedzieć, przepraszam, nie mam czasu. Tak? Czyli wszystko od naszej motywacji zależy, od tego, jak my sobie to też ustawiamy w sobie. I na ile my się ze sobą na serio umawiamy, a na ile tak, a może popiszę.
To może warto formułować to w głowie. Jeżeli znajdę motywację, to wtedy, piszę.
Tak, to wtedy
a jeżeli
zaczynam
nie,
pisać.
To idę do sąsiadów.
Tak, to idę się uczyć czegoś innego, tak?
Robienia sushi. Albo pieczenia chleba.
O, z chlebem to już w ogóle cuda nie widzę w tym Michałówku się dzieje.
A no właśnie,
bo ja się
będę wpraszał do miejsca, gdzie pieką chleb, a to dlatego, że to już zdradza tajemnicę po Nowym Roku. Będzie taka audycja o chlebie naszym powszednim. No i zobaczymy, kim są ludzie, którzy pieką chleb.
Ale mam nadzieję, że
siebie.
Ona będzie jeszcze powtórzona później na jesieni, bo ten chleb, który teraz się piecze, jest przepyszny, ale plany na to, jaki chleb będzie jesienią, są tak wspaniałe, że myślę, że jeszcze będziesz chciał raz tam pojechać.
Wspomnieniamy dzisiaj przez wszystkie przypadki. Powiedzieliśmy o presji czasu, że jeżeli jest presja czasu, to rzeczywiście wtedy łatwiej jest nam się zebrać do różnych rzeczy. Ale jest też taka angielska piosenka z angielskim tekstem, że jest czas na pierwszą miłość, jest czas na rozmaite rzeczy w życiu. I w życiu są rozmaite czasy na rozmaite aktywności. O tym zresztą piszą psychologowie, pisząc o tym, że są takie dobre momenty w naszym życiu, albo takie ostatnie momenty na zabieranie się za pewne rzeczy. w młodości najłatwiej nauczyć się języków obcych, prawda? I to jest ten czas aktywnego uczenia się i dlatego wtedy chodzimy do szkoły, chociaż uczymy się przez całe życie, ale to wtedy nasz umysł najlepiej to wszystko przyswaja. Jest czas na zawieranie małżeństw. Są takie różne czasy w naszym życiu, kiedy czujemy, że to już teraz. Ale są też takie momenty, kiedy czujemy, nie, to jeszcze nie jest ten moment, kiedy ja chciałbym zmienić pracę, albo kiedy ja chciałabym wyjść za mąż. To jest, myślę, ogromna umiejętność rozpoznania, jaki to jest czas w moim życiu, na co to jest czas.
No tutaj muszę powiedzieć o dwóch rzeczach. O tym, żeby zaufać swojej intuicji, ale żeby umieć odróżnić intuicję od lęku. Bo czasami to, że na przykład nie jest czas na zawarcie związku małżeńskiego, to może być intuicja nasza, to może być nasza głęboka wiedza o tym, że ani okoliczności temu nie sprzyjają, ani my jeszcze do tego nie dorosliśmy, ani może nawet partnera nie mamy takiego, którego wtedy, kiedy już moglibyśmy o tym myśleć, ale czasami zdarza się też tak, że na przykład to nie jest czas na czy za mąż pójście, czy zmianę pracy, nie jest czas dlatego, że po prostu boimy się ruszyć do czegoś nowego, a właściwie tak naprawdę boimy się porzucić stare. To znamy, to wiemy, w związku z tym to stare mamy w garści, a to nowe to gdzieś jakiś wróbel na dachu, który albo nam ucieknie, albo nam sprawi miłą, albo niemiłą niespodziankę. I umiejętność odróżnienia tego, czyli odróżnienia intuicji od lęku jest bardzo ważna. Jeżeli to potrafimy zrobić, jeżeli gdzieś tam odczytujemy w sobie lęk, no to wtedy trzeba zapytać, czego tak naprawdę się boimy, bo często tylko i wyłącznie swoich wyobrażeń i niczego więcej. A jeżeli ta intuicja mówi nam naprawdę, że to tak ma być teraz, że ja mam poczekać jeszcze troszkę, bo to nie jest odpowiedni czas, to trzeba pokiwać głową i powiedzieć okej.
Przypomniała mi się historia mojej koleżanki, którą kiedyś odwiedzałem. Popsuła się jej kuchenka, która była w kuchni, w zasadzie była w takiej żyjni, to znaczy w pokoju dziennym połączonym z kuchnią.
Piękny to nazwisko. Żyjnia,
tak.
Ale
żyjnia funkcjonuje.
Cudnie.
Sam też mam w domu żyjnię, w związku z tym.
Nie znałam tego, ale kupuję to natychmiast, żyjnia.
W żyjni stała kuchenka, która miała wmontowany zegar. I ten zegar się popsuł i zaczął w pewnym momencie bardzo głośno cykać. I nie cykał tak sekundowo, tylko cykał mniej więcej, cykał dwa razy na sekundę, czyli było to takie cyk, 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 cyk. Moja koleżanka mówi, nie mogę znieść tego zegara. Nie mogę sobie teraz pozwolić na wymianę kuchenki, nie wiem jak to wyłączyć, już próbowałem to rozebrać, żeby tam odciąć nawet jakieś kabelki, ponieważ ten cykający zegar mówi, masz już 30 lat, a nie masz jeszcze męża, masz już 30 lat, nie masz jeszcze dzieci, masz 30 lat, a nie masz stałej pracy, masz 30 lat i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, non stop słyszałam w tym zegarze jakieś upomnienie, że ucieka ci czas, upływa ci czas, tyle rzeczy masz jeszcze do zrobienia, tyle rzeczy nie zrobiłaś, czas, 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 czas. Mówi, usunęłam z domu większość zegarów, ponieważ ten jeden zdominował i cyka non stop w mojej głowie. Wow. Ale mam wrażenie, że w ten sposób można dręczyć więźniów w obozach koncentracyjnych.
No wiesz, kropla wody albo właśnie jeden dźwięk powtarzający się, to tak. Natomiast tutaj jest jeszcze ten drugi, że to jest to cykanie zegara. To jest to coś, co jest takie, to jest ten upływ czasu właściwie. W nas jest bardzo duży lęk przed upływem czasu. To, co na początku mówiliśmy, że my sobie z tego nie zdajemy często sprawy, ale ten lęk w nas gdzieś jest. I osobiście, to ja znów osobiście, ja pamiętam taki cykający stary zegar u mojej babci, taki wiesz, jak on się nazywał, w takiej szafce, tak on był, i on tak cyk, cyk. I były takie popołudnia niedzielne, w którym się kompletnie nic nie działo, zjadło się obiad, były wymyte już, no i taka cisza zapadała w starym domu i tylko ten zegar robił tak tyk, tyk. A ja byłam wtedy, może miałam 12 lat, 13 i pamiętam wtedy taki skurcz brzucha, że upływa czas, a nic się nie dzieje. Wiesz, taki. I do tej pory coś takiego mam w sobie, że jak słyszę taki cykający zegar, tyk, taki właśnie ten szafkownik, jakoś się to nazywało, ale właśnie w tej szafce, to wraca tam to wspomnienie tego, że się nic nie dzieje, że upływa bezproduktywnie czas, że jest w takiej ciszy i spokoju i się nic nie dzieje. Potem długi czas spędzałam w ciszy i spokoju, siedząc w medytacji, ale wtedy to było takie bardzo poruszające i doskonale rozumiem w związku z tym tę dziewczynę, która mówiła o tym, że mówi o tym, że on jej tak przypomina wszystko to, czego ona jeszcze nie zrobiła. Czyli to, co powiedziałeś, mam ileś tam lat, powinnam już, bo takie są wymogi społeczne, prawda, czy wymogi biologiczne nawet teraz, a ja tego jeszcze nie mam. Czyli co? Czyli poczucie winy się rodzi. No i życie z takim tykającym zegarem rzeczywiście jest paskudne. Ja jednak na jej miejscu wezwałabym fachowca i kazałabym to natychmiast odciąć.
Kuchenka została sprzedana przez internet.
Myślę, że z tym cykającym zegarem.
Myślę, że ktoś to naprawił, natomiast...
Ale wiesz co, ja sobie myślę, że to może być taka kuchenka czarodziejska. Że do każdego domu, do którego ona trafi, bo może tak będzie po prostu sprzedawana w tym internecie, sprzedawana, prawda? Coś się wydarzy w człowieku psychicznego wspaniałego. Że on sobie zda sprawę z tego, że czas ucieka i że trzeba... może poświęcić więcej tegoż uciekającego czasu sobie.
Czas ucieka, wieczność czeka. Zostają takie wciski, myślę. Z dawnego czasu zostają wciski. Bo myślę, że w takim myśleniu wtedy ujawnia się taki wcisk, że powinnaś już teraz być zamężna.
Tak.
Czy powinnaś mieć dzieci. Powinnaś.
Ale powiedzieliśmy sobie tutaj, że to jest presja społeczna, ale także i biologiczna. Ja pamiętam jeszcze taki czas, kiedy słynny profesor Roszkowski, ginekolog, położnik, bardzo znanym, mówił, że kobieta powinna rodzić między 18 a 25 rokiem życia, że to jest najlepszy czas na to, żeby stać się matką, jeżeli chodzi o biologię kobiety. Jeżeli chodzi później o dziecko, które ta kobieta rodzi. No w tej chwili to się przesunęło bardzo mocno, zupełnie inaczej dziewczyny w tej chwili żyją i taki tekst, że urodzić w 18 roku życia, no to troszeczkę nawet już w tych czasach brzmi śmiesznie, prawda? Bo to się już nieczęsto zdarza. Ale coś takiego, więc możemy nawet powiedzieć, że może i biologia się zmienia, a może nie, a może my chcemy tylko zmienić tą biologię, ona się wcale nie zmieniła, tego nie wiem.
Czas nam dzisiaj upływa. Upływa nam ten czas na różnych rzeczach w naszym życiu. Myślę sobie często, że to tak fajnie, że tyle rzeczy się w moim życiu przydarzyło i fajnie, że mam tak upakowany ten swój bagaż z przeszłości, że tam tak dużo rzeczy weszło w tak krótkim czasie, bo w końcu 28 lat to jeszcze nie jest taka wielka przestrzeń, ale znowu z drugiej strony, jak sobie pomyślę, to ile zostało i ile zostało sił na tę całą resztę. Mam nadzieję, że dzisiaj troszkę skłoniliśmy Was też do takich rozważań, ale są różne miejsca, w których różnie płynie czas. I mnie się to bardzo podoba, ponieważ ja kiedyś gościłem, o czym już mówiliśmy, w Twoim domu z pięknymi czerwonymi oknami, chociaż czerwony nie oddaje tego koloru, bo te drzwi są w kolorze cesarskiej czerwieni i to już brzmi lepiej, bo to trochę jak kolor z zakazanego miasta w Pekinie. Dobrze jest czasami wpaść do miejsca, to też...
Mówię o tym, jak żyjesz.
Czasami dobrze jest udać się do takiego miejsca, które jest, w którym czas płynie trochę inaczej. Ja wiem, że to jest tylko tutaj, że to jest po części poezja, ale to jest okoliczność, która pozwala nabrać tej perspektywy, nabrać dystansu i spojrzeć na życie w innej perspektywie. I tak jak myślę sobie, że wizyta w Twoim domu, w którym czas płynie w okolicach werandy, tam chyba najszybciej, bo mam wrażenie, że na tym balkonie na górze to już w ogóle jest inny upływ czasu.
On jest księżycowy.
On jest księżycowy, tak, to się zgadza. Szczególnie po wyłączeniu tej latarni, chyba jedynej w okolicy. I tak samo cenne w moim życiu jest podróżowanie w czasie. Mnie męczą podróże samolotem, ponieważ nie widać naturalnego upływu czasu i nie widać, przelatuje się przez strefy czasowe, przelatuje się nad ogromnymi połaciami, których człowiek stworzony do tego, żeby chodzić po ziemi, nie pokonałby w sposób naturalny. Dlatego już bardziej lubię pociąg, z którego więcej widać i widać to, co się mija, i wtedy ten upływ czasu jest taki naturalny. I myślę sobie, że czasami nasze doświadczenia z podróżą, z przemieszczaniem się, czy z obserwacją siebie w miejscach, w których czas płynie inaczej, są cenne. Bo okazuje się, i znam wiele takich osób, które stwierdziły, że czują się w innym porządku czasowym, znacznie lepiej niż w dotychczasowym życiu. I tak myślę o ludziach, którzy wyprowadzają się na wieś, gdzie na wsi zupełnie inaczej płynie czas, przez inne sprawy jest wytyczany, to są inne godziny, no teraz to już nie mamy mówić, nie mamy co mówić do tych słuchaczy, którzy mieszkają na wsi, ponieważ oni o tej porze już śpią, jeżeli pracują w gospodarstwie, bo wtedy mają po prostu zajęcia od 3:30, powiedzmy. Muszą wcześniej wstawać. Ale fajnie jest podoświadczać tego, jak my sami funkcjonujemy w różnych czasach.
Ponieważ osobiście, więc ja znów się do tego odniosę, ja w tej chwili funkcjonuję w dwóch czasach. Nazwijmy to sobie umownie czas warszawski.
Jesteś bigamistką.
Tak. Czas warszawski i czas Michałowiecki, tak. I właściwie wpadam do Warszawy, tak jak ty mówisz, że wpadasz do mnie, do Michałówka, tak ja wpadam do Warszawy. Tutaj jest 10 tysięcy spraw do załatwienia. Trzeba się szybko przemieszczać w zatłoczonym mieście. Trzeba się spotkać z jakąś ilością osób, dużą zwykle. Trzeba pozałatwiać sprawy, zapłacić rachunki, jakieś tam inne takie rzeczy porobić. I potem jadę do Michałówka. Do Michałówka, gdzie są lasy, gdzie wydarzeniem jest to, że właśnie przyleciało stado ptaków, które kąpie się na moich schodach, bo tam jest takie zagłębienie i walczą najlepsze miejsca w tej naturalnej łaźni, gdzie wydarzeniem jest to, że psy wybiegną i zaszczekają i wygląda się przez okno i patrzy się, jak ktoś tam idzie, a tak naprawdę to przechodzi jedna osoba na cały dzień, jak wiesz, prawda? Tam się niewiele dzieje w sensie takiego ruchu. I rzeczywiście przede wszystkim to, co się dzieje w takim spokojnym miejscu, gdzie jest przyroda, gdzie tak jak powiedziałaś, inne rzeczy wytyczają czas. Nie spotkania z ludźmi, nie pośpiech w pracy, tylko posiłek, jakieś spotkanie, jakiś wyznaczony termin, który sam sobie...
Wschód i zachód słońca,
tak. No dla mnie na przykład takim punktem wyjściowym jest spacer z psami, ale taki długi przez las rano i to się od tego zaczyna, potem wracamy do domu i dopiero ruszamy do życia, prawda? Więc to są takie zupełnie inne życia, nawet tak chcę powiedzieć. I to, co ja próbuję zwrócić uwagę tutaj, oczywiście w tym życiu wiejskim, w tym życiu w takiej ciszy i spokoju, tam jest bardzo wielka cisza, my mamy czas na kontakt ze sobą. To jest takie bardzo ważne w tym naszym jednym życiu, gdzie szukamy odpowiedzi, kim jesteśmy, jaka jest prawda, gdzie to życie do czegoś nas prowadzi, daje nam poczucie spełnienia albo nie daje nam poczucia spełnienia. I wtedy, kiedy jesteśmy tacy zabiegani, to my nawet nie mamy czasu o tym myśleć. Nawet nie mamy czasu sobie zadać pytania, czy my jesteśmy spełnieni, czy nie. No bo wracamy do domu i no, ewentualnie telewizję się włączy, albo pada się na twarz, albo zrobi się kąpiel i właściwie już nie ma na nic czasu, bo jutro rano trzeba wstać i znowu pędzić. I można tak przeżyć długi czas i nawet sobie nie zdawać sprawy z tego, że nie dotykamy w życiu siebie, że biegniemy po takiej powierzchni. Są takie robaczki, takie, które po wodzie chodzą. Takie mają długie
takie
nogi i chodzą pajęczaki takie po wodzie.
Narciarze.
Tak, i one tak jakby żyją na granicy dwóch światów, prawda? Że...
Bo one wykorzystują napięcie powierzchniowe wody.
No tak.
I napięcie wydaje mi się być tutaj słowem kluczowym.
O widzisz. I właśnie, ale żyją na tych granicach, prawda? One ani nie są w powietrzu, ani są w wodzie. One żyją na granicy, prawda? I może to tak jest z tym pośpiechem właśnie, który nas tak pochłania, że my nie doświadczamy takiego głębszego życia, że my nie doświadczamy, nie mamy czasu na zarejestrowanie pewnych naszych stanów uczuciowych innych ludzi, pewnych zjawisk przyrody nawet. Tylko po prostu gnamy, bo właśnie patrzymy na zegarek i cały czas jest czas. Następna sprawa, następna praca. Czego jeszcze nie zrobiłem, to jest pytanie. Czy ze wszystkim zdążę, to jest pytanie. Czy się nie spóźnię? No i nie ma czasu na to zatrzymanie się. A to zatrzymanie się jest taką ważną rzeczą. I jeżeli możemy spojrzeć w tył na ten rok, który właśnie się kończy, to warto chyba zapytać siebie, czy miałem czas dla siebie? Czy wykorzystałem ten czas, który rok, 365 dni, długo, ile godzin, nawet nie wiem, ile godzin ma rok, a to można sobie sprawdzić w internecie, ile minut. I czy wykorzystałem ten czas na to, żeby skontaktować się ze sobą, na to, żeby skontaktować się z innymi ludźmi, na to, żeby zastanowić się nad tym, czy ja jestem zadowolona z tego roku, czy niezadowolona, czy jestem usatysfakcjonowana, czy zrobiłam coś dla siebie dobrego. Bo to jest, dla mnie to jest podstawa, to jest życie, które daje nam dotknąć siebie w tej głębi, jaka w nas jest.
Kończy się już w zasadzie przedostatni dzień roku, jutro Sylwester, pojutrze Nowy Rok i niezależnie od tego, czy ktoś lubi świętować ten moment przejścia jednego roku w drugi, niezależnie od tego, czy ktoś wybiera się na bal, czy zamierza ten moment przespać, czy zwraca uwagę na to, że to jest w jakiś sposób wyjątkowy dzień w roku, czy też jest zupełnie zwykłym dniem, to myślę, że wszystkim możemy życzyć tego, żeby w następnym roku zadbali o swój czas i zadbali tak naprawdę tym samym o siebie.
Tak, ja z głębi serca tego wam życzę i życzę wam spokojnego umysłu i satysfakcji z pracy i z kontaktów, jakie będziecie nawiązywali, nowych i tych starych. I życzę wam tego, żebyście byli zadowoleni z siebie, zadowoleni ze wszystkiego, co robicie i ze swoich planów i ze swoich działań. I przede wszystkim jeszcze raz podkreślam, żebyście mieli spokojny, jasny umysł i tego z całego serca życzę wam jak swoim najlepszym znajomym, bo właśnie tak sobie uświadomiłam, że właściwie mam ochotę być kochani. Tego właśnie wam życzę.
Bo to w końcu nasz kolejny rok i kolejne przejście przez zmianę daty. Zostaw wiadomość, no kolejny rok nam stuka, ponieważ tak naprawdę to 4,5 roku teraz moglibyśmy świętować naszej audycji, więc ja mogę sobie życzyć, żebyśmy się spotkali po nowym roku, ponownie w styczniu. I mam nadzieję, że wtedy też będziecie przy radioodbiornikach, bo bez was nie byłoby tej audycji, więc pomyślcie sobie, że w moim życiu też jesteście bardzo ważni. Bardzo dziękuję za te wszystkie miesiące do tej pory i dziękuję tobie, Marysiu, za te spotkania. Dzisiaj naszym spotkaniem wtorkowo-środowym zamykamy ten cykl Zostaw wiadomość w tym roku, ale tak naprawdę patrzymy w przyszłość.
Tomku, i tobie i wszystkim słuchaczom szczęśliwego, naprawdę szczęśliwego nowego roku.
I do usłyszenia w nowym roku.